Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Proszę powiedzieć, co mogło stanowić takie pierwsze ogniwo zapalne, żeby zacząć podejrzewać rzekomą czarownicę właśnie o czarownictwo? Bo to mogło być tak naprawdę cokolwiek.
Tak, ma pan rację, panie. To mogło być cokolwiek. To znaczy, społeczeństwa nigdy nie lubią skrajności. I skrajności charakterologicznych także. Tak? Więc najczęściej była to osoba, taka rzekoma czarownica, mieszkająca na obrzeżach danej miejscowości w sposób dosłowny i w sposób społeczny. Czyli nie kontaktowała się z mieszkańcami, mieszkała na uboczu, ale ludzie do niej przychodzili po pomoc. Na przykład po leki. Bo chorowali, bo trzeba było coś tam zaaplikować, bo trzeba było wywróżyć dobrą przyszłość. No przecież nikt za pieniądze nie będzie źle wróżył, prawda? No to jest zupełnie naturalne. No i to było takie pocieszenie trochę dla tych ludzi. Na przykład mogła to być, z reguły była to jednak kobieta starsza, powyżej 50, mniej więcej, bo bardzo często w tych protokołach nie ma wieku, te osoby same nie wiedziały, ile mają lat, nie wiedziały, kiedy się urodziły. No więc pisarz, protokolant w czasie procesu, a musiał być, to była rzecz obowiązkowa zupełnie, oceniał mniej więcej, że tam około lat 50 mająca, prawda, albo ponad lat 50 mająca. Nazywał takie osoby wieszcza baba, stara baba. Przepraszam za kolokwializm, ale dosłownie tak tam było napisane, czyli to też będzie nam wskazywało na wiek. Będzie to osoba starsza. Mogły to być osoby kłótliwe, które innym wygrażały, prawda? Czyli tak, albo z jednej strony osoba małomówna, spokojna, stroniąca od innych, albo z drugiej strony osoba taka bardzo kłótliwa, która wszystkim wygrażała, a zobaczysz, spotka cię coś złego i palcem groziła, krzyczała do innych ludzi. Traktowano to na początku spokojnie, ale kiedy na przykład zdarzało się coś złego, rzeczywiście zaczęły zwierzęta domowe zdychać, zaczęło coś innego się dziać, no to sobie wszyscy ludzie przypominali, a przecież ona nam groziła, pamiętacie? To nie od razu, że każdy biegł do sądu, tylko szedł do sąsiadów i słuchaj, czy ty pamiętasz, bo ona nam tam groziła i nam się zaczynały złe rzeczy, a tak rzeczywiście, pamiętam to, mi się też złe rzeczy dzieją, więc na początku próbowano w jakiś sposób informacje zasięgnąć od innych sąsiadów, potwierdzić swoje obserwacje. Pójście do sądu było ostatecznością. Często szukano pojednania z taką osobą, próbowano ją przekonać i tak dalej, więc ten, przynajmniej w Polsce, ten sąd był rzeczywiście rzeczą zupełnie ostateczną, aczkolwiek takie sprawy się zdarzały. Więc charakterologicznie dwie skrajności. W wieku starszym były też pewne zawody, które narażały mocno na oskarżenie o czary. Na przykład akuszerka miała dostęp do różnych rzeczy wynikających z porodu potomstwa, które potem na przykład w czarach miłosnych były wykorzystywane. Opiekunka do dzieci, bo kiedy dzieciom się stało coś złego, to sfrustrowani rodzice na kim będą wyładowali swoją frustrację, swój smutek? No właśnie na tej osobie, która się opiekowała, bo zamiast się opiekować, to ona doprowadziła do śmierci, w sensie czarownica i tak dalej, i tak dalej. Więc panie doktorze, tak naprawdę to każda kobieta w wieku 17 czy 18 miała wszystkie cechy, żeby zostać czarownicą i nie miała żadnych cech, żeby nią zostać.
A zdarzały się również rzekome czarownice w młodym wieku?
Zdarzały się, jak najbardziej, ale czarownice w młodym wieku najczęściej były oskarżane o czary miłosne. To jest taka trochę ciekawostka. Te sprawy w większości lądowały w sądach kościelnych, bo tutaj to były czary miłosne, były traktowane jako czary o niskiej szkodliwości społecznej. No pod warunkiem, że powiedzmy małżonek czy chłopak, za którego dziewczyna chciała wyjść, a on niekoniecznie, czy ten młody chłopak zbraniał się, no więc tu trzeba było pomóc sobie wszelkimi możliwymi sposobami, żeby akurat nie zwrócił na tą niewiastę ani inną uwagę. Wszystko było okej, no póki, że tak powiem, no, nie zatruł się czymś, jakimiś środkami, któremu podawano różne eliksiry, wtedy szykowano i tak dalej, i tak dalej. Jak się zatruł, no to sprawę oddawał do sądu. Jeśli był to mąż, to się mógł bać własnej żony, no to wtedy wnosił o unieważnienie małżeństwa, ale tutaj sądy kościelne były bardzo sceptyczne. Znam bardzo ciekawy przypadek z Krakowa, kiedy żona była opętana przez demona, no i mąż się tak bał, że poszedł i założył sprawę o unieważnienie małżeństwa. No i sąd kościelny powiedział, że kobieta jest przynależna mężczyźnie, a nie demonowi. I on ma pomagać żonie w pozbyciu się tych wizji, a nie od niej odchodzić. Także tutaj te elementy też były w sposób niezwykle racjonalny. Impotencja była na przykład bardzo poważnym problemem, który też gdzieś tam uważano za czary. I też mężowie często wnosili sprawę o unieważnienie małżeństwa, no ponieważ dochodziło do takiego zdarzenia, o którym wspomnieliśmy. I tu były zarządzane próby przez sąd kościelny. Tutaj były wyroki tego typu, że sędzia kościelny nakazał, aby małżonkowie spali razem przez pół roku w jednym łożu i po pół roku, no jeśli rzeczywiście dalej nic nie będzie wchodziło, to ponownie mają przyjść do sądu i ponownie będzie ta sprawa rozpatrywana. Także jeśli o to chodzi o młodsze rzekome czarownice, no to rzeczywiście one najczęściej właśnie były obciążone tym erotyzmem ówczesnym i uważane, że zdecydowanie są uwikłane w czary miłosne. No, dziewczyna chciała jakiegoś chłopaka, no to musiała go... Ciekawy przypadek z Krakowa, kiedy pewien mężczyzna zaręczył się z dziewczyną, ale nie chciał się z nią ożenić. Ona była do tego stopnia zdesperowana, że gdzieś tam słyszała jakiś magiczny proszek, kupiła i na ulicy publicznie go posypała. No sprawa skończyła się później w sądzie, bo on się przestraszył i zaraz popędził do sądu.
I na tym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Od starożytności do wieczności. Jednak do tematu polowań na czarownice i czarownic jako takich wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu. Marcin Polus, do usłyszenia.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.